Pamiętam, jak przed laty ktoś przesłał mi taką prezentację, która była dosyć wtedy dla mnie mocna, że tak powiem, bo nie widziałem wcześniej takich zdjęć, takich fotografii. I pamiętam szczególnie, gdzieś mi się głęboko wryło w pamięć jedna taka fotografia w tej prezentacji. Chłopiec pochodzący z Afryki własnoręcznie zrobił sobie buty z takich dosyć mocno już zniszczonych butelek, PET to się nazywa, takich plastikowych, z jakimiś tam otworami i przeciągniętym jakimś, nie wiem, rzemieniem czy jakimś kawałkiem włókna z jakiejś rośliny, tak żeby się to trzymało pomiędzy palcami, te buty. I napis był taki, żeby pokazać takie zdjęcie własnemu dziecku, które jest w depresji bądź głęboko zrozpaczone, że nie ma najnowszych modeli Nike'ów, Pum czy jakichś innych Adidasów. Pamiętam też kiedyś, jak z jednym bratem byliśmy u takiej bardzo biednej rodziny, której chcieliśmy pomóc. I pamiętam, jak widzieliśmy warunki, w jakich oni mieszkali, to ten brat mówi, że chyba tutaj muszę przywieźć moją żonę, która trochę jest smutna, że ma takie stare kafelki w łazience. A tamci ludzie w ogóle nie mieli łazienki. Myślę, że wiele takich przykładów wam też jest bliskich w życiu, kiedy to patrząc na sytuację innych ludzi, mogliśmy doznać jakiejś motywacji do tego, aby zmienić własne myślenie. Często nasze myślenie skoncentrowane na sobie, na własnym komforcie, albo skoncentrowane na tym, jacy to my biedni, nieszczęśliwi jesteśmy, jak to dziecko nie mające najnowszego modelu Adidasów. Kiedy patrzymy na innych i to, jak oni sobie radzą z przeciwnościami, z trudnościami, z problemami, to często jest dla nas takie wyzwalające pewną energię i motywujące, aby zmienić myślenie, aby zmienić swoje nastawienie. I dzisiejsze kazanie opisałem takim tytułem, ja to zwykle tytuł, wiecie, wymyślam dziwne, ale to po to, żeby też nas jeszcze bardziej zainspirować i zachęcić do tego, żeby głębiej tak spróbować wejść, zagłębić się w Boże Słowo. Tytuł dzisiejszego kazania to motywujące osobowe źródło dowodowe. Cokolwiek to znaczy, prawda? A fragment, który chciałbym przeczytać, jest zapisany w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków. Myślę, że w trakcie słuchania kazania będziecie mogli zrozumieć te pojęcia zawarte w tytule. 12 rozdział listu do Hebrajczyków od 1 do 3 wersetu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Jeszcze tytułem też takiego rozszerzenia tych ilustracji, które na początku przedstawiłem, chciałbym też podzielić się moim osobistym doświadczeniem z ostatniego tygodnia. Dokładnie tydzień temu, w godzinach takich popołudniowych, wieczornych, zadzwonił mój telefon i wyświetlił się numer, imię, nazwisko mojego przyjaciela. Więc odebrałem, mówię, chwała Bogu, Andrzej, dobrze cię słyszeć. Ale z drugiej strony inny głos, nie głos Andrzeja. Okazało się, że żona Andrzeja dzwoniła i powiedziała, że ma wiadomość, że Andrzej nie żyje. Zmarł chyba 2 dni wcześniej przed tym telefonem. I w środę byliśmy na pogrzebie Andrzeja. Andrzej Kulita. Ja czasami wspominałem o nim tutaj nawet z zakazalnicy. Dlatego, że wielkim dla mnie przywilejem było to, że Bóg tak sprawił, że mogłem spotkać tego człowieka. I w środę byliśmy w Kłodzku na pogrzebie Andrzeja. Wiecie, i będąc tam, słuchając świadectw związanych z życiem Andrzeja, byłem głęboko poruszony. Andrzej nawrócił się 31 lat temu, będąc starym recydywistą. To był bandyta, który 9 razy siedział w więzieniu. I pewni młodzi ludzie dali mu Nowy Testament, zaprosili go na spotkanie chrześcijańskie i ten człowiek przeżył głębokie nawrócenie. Jego życie się diametralnie zmieniło. I w 1989 roku otrzymał takie powołanie, takie przekonanie, aby właśnie chodzić do więzienia, do miejsca, z którego Bóg go wyprowadził. I przez te prawie 31 lat regularnie, 2 razy w tygodniu chodził do więzienia w Kłodzku. A kiedy nie było go w Kłodzku, bo był zapraszany i jeździł, ja sam go zapraszałem, będąc w Świnoujściu jeszcze, to z nim udało mi się wejść do więzienia w Goleniowie, w Stargardzie Szczecińskim, w Wejherowie, w wielu innych miejscach, tutaj nawet w Malborku. Nigdy pewno bym nie miał takiej możliwości, gdybym też tego człowieka nie spotkał. Odwiedził ponad 60 więzień, tak, czy zakładów karnych. Razem ze swoją żoną, z tego co też czytałem w jego biografii, przyjęli ponad 250 więźniów, którzy byli na przepustkach, których zapraszał do swojego domu, mówił im o Panu Jezusie, dał jeść, dał ubranie. Przez te 31 lat był niezwykle takim wiernym człowiekiem, zaangażowanym w to, żeby szczególnie tym ludziom przekreślonym, wyrzuconym poza margines społeczny, żeby mówić o tym, że jest nadzieja dla nich. Że skoro Bóg zmienił moje życie, to może i twoje zmienić. Skoro mnie uratował, z tego bagna wyrwał, dał mi nowe życie, to tobie też może. Ale zaufaj Jezusowi, uchwyć się Jego. Takie przesłanie, taką prawdę Andrzej przez lata mógł głosić. I naprawdę był takim wiernym świadkiem tego, że Jezus jest żywy, że Jezus zmienił jego życie. Wiecie, ja będąc na tym pogrzebie, słuchając tego, co tam było około 20 pastorów, mówili o nim, czy ludzie, którzy go znali, a kiedy jeszcze nad grobem grupa Romów za kordonami zagrali, zaśpiewali po romsku pieśń o Panu Jezusie i o tym, że Andrzej, tam słyszałem, że Andrzej zanim się nawrócił, to bardzo nienawidził wszystkich Romów, którego spotkał, to zaraz się do bójki z nim zabierał i każdego, kogo spotkał, to chciał pobić. Ale kiedy spotkał Pana Jezusa, to zaczął tych ludzi błogosławić, nauczył się pieśni w ich języku i śpiewał po romsku o Panu Jezusie. I nad grobem stali ci Romowie z akordeonami i śpiewali. To było bardzo poruszające. Wiecie, i tak myślałem wtedy, czy świadectwo jego życia nie powinno w jakiś ślad w moim życiu wywrzeć. Człowiek, który wiernie, tego co też ten pastor statystycznie liczył, to mówi, że on 2 godziny co najmniej dziennie przeznaczał na to, żeby mówić innym o Panu Jezusie. Przez 30 lat. W różnych miejscach, ale szczególnie tam, w tych zakładach karnych. Wiecie, ja gdzieś tak czułem się zawstydzony. A co ja robię? Już nie powiem, że myślę o tym, żeby kafelki równo położyć albo innymi rzeczami się zajmować każdego dnia. Tak, wiecie, świadectwo życia tego człowieka gdzieś tam mnie poruszyło i trochę zawstydziło. Ile ja czasu poświęcam na to, żeby być świadkiem tego, który zmienił moje życie. Dzielę się z wami tym, dlatego że czytając właśnie list do Hebrajczyków, tutaj czytamy o wielkim obłoku świadków, o wielu świadkach. 12 rozdział jest niejako kontynuacją 11 rozdziału. W 11 rozdziale myślę, że ci, którzy znają, czytają Pismo Święte, doskonale wiedzą, że to taki panteon, jak ktoś powiedział, bohaterów w wierze. Tu zaczyna się ta lista od Abla i potem przez Noego, innych bożych sług i Abrahama, patriarchów, bardzo wielu wymienionych z imienia bohaterów w wierze, którzy, tutaj czytałem, jest o nich powiedziane, to w 11 rozdziale, w 39 wersecie, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Wszyscy otrzymali chlubne świadectwo. Oni wszyscy mieli świadectwo, że Bóg przyznaje się do tego, w jaki sposób oni żyli, funkcjonowali, dlatego że wierzyli Bogu, że zaufali Bogu. Wiecie, to byli świadkowie tego, że Bóg jest wierny. To byli świadkowie tego, że Bóg, kiedy daje swoje słowo, to za tym słowem stanie. To byli świadkowie tego, że Bóg ma też plan dla ludzi, że Bóg chce uratować ludzi. Oni byli wiernymi świadkami, mimo tego, że często ich życie było niezwykle trudne, skomplikowane i nie było im łatwo, to świadectwo tego, że Bóg jest żywy i prawdziwy, to świadectwo dawać. Ale wszyscy oni mieli to chlubne świadectwo. I tutaj można by bardzo wielu tych bohaterów wiary przybliżać i o nich opowiadać, ale ja chciałbym z tego tutaj, z tej listy bohaterów wiary, troszeczkę zatrzymać się na pewnych bohaterach, którzy nie są tutaj wymienieni z imienia, ale są i wierzę, że mieli też szczególny wpływ na własnego syna, który potem tu jest w 6 wersetach opisany. W 11 rozdziale, w wersecie 23, czytamy o rodzicach Mojżesza. Kiedy ja rozważałem te postaci, wiecie, to mnie naprawdę poruszyło i ujęło, bo nigdy wcześniej nie zatrzymywałem się i nie zgłębiałem, kim byli rodzice Mojżesza i dlaczego w tej liście bohaterów wiary autor przez Ducha Świętego zainspirowany zaznaczył rodziców Mojżesza. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. I potem jest 6 wersetów dotyczących Mojżesza. Ale ten pierwszy, mówiący też o Mojżeszu, on mówi o wierze nie Mojżesza, ale rodziców Mojżesza. Rodzice Mojżesza byli bohaterami wiary. I jak czytamy dalej, skoro ci wszyscy, to również rodzice Mojżesza, otrzymali chlubne świadectwo. Oni swoim życiem dali świadectwo temu, że ufają Bogu, że wierzą Bogu i że Bóg jest wierny. Kim byli rodzice Mojżesza? Myślę, że ci, którzy bywali na spotkaniach czwartkowych, to już też wiedzą, ale czytając Boże Słowo, nie mamy z tych fragmentów bardzo dużo, ale czytając 2 Księgę Mojżeszową, w 2 rozdziale widzimy, rodzice Mojżesza to Amram i Jochebed. Oni byli z pokolenia Lewiego, czytamy w 6 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej od wersetu 16. A oto imiona synów Lewiego, według ich rodowodów. Gerszon, Kachat i Merari, a Lewi dożył 137 lat. Synowie Gerszoma, Libni, Shimei, według ich rodzin. Synowie Kachata, Amram, Ischar, Hebron i Uziel. A Kachat dożył 133 lat. Synowie Merariego, Machli i Muszli. To są synowie Lewiego, według ich rodowodów. Amram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją. Ta zaś urodziła mu Aarona i Mojżesza. A Amram dożył 137 lat. Lewi miał 3 synów i ten średni miał 4 synów. I ten najstarszy z tych 4 synów, synów Lewiego, czyli najstarszy wnuk Lewiego, to właśnie był Amram właśnie. I Amram, jak czytamy, pojął za żonę Jochebed, tu jakieś pokrewieństwo jest przedstawione, była jego ciotką i czytamy, że urodziła Jochebed Amramowi Aarona i Mojżesza. Jeszcze w 4 Księdze Mojżeszowej, w 26 rozdziale, w wersecie 59, żona Amrama nazywała się Jochebed, córka Lewiego, która urodziła się Lewiemu w Egipcie. Urodziła ona Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam. I też no, czytając Boże Słowo wiemy, że Miriam była najstarsza, potem był Aaron, był 3 lata starszy od Mojżesza. I kiedy się Mojżesz urodził, To był czas, kiedy Izraelici, będąc w Egipcie, byli niewolnikami, byli strasznie uciskani. Faraon, który już wtedy panował, nie znał Józefa. I tutaj możemy czytać w pierwszym rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, jak to ta eskalacja tego ucisku, tego zniewolenia mogła wzrastać. I czytamy w drugim rozdziale, pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sitowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby wiedzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał, i ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je, a gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Znamy tą historię, ekranizacje nawet Disneya są, Mojżesza, jak to było z jego urodzeniem. Myślę, że to doskonale znana historia. Wiecie, ale jest taki czas, kiedy dzieci hebrajskie, chłopcy z nakazu Faraona mają być mordowane, mają być wrzucane do Nilu. Dziewczynki miały zostawiane być przy życiu, a chłopcy miały być zabijani. I w takim okresie urodził się Mojżesz i rodzice ukrywają go przez 3 miesiące. I potem mama właśnie ten koszyk to powleka smołą do rzeki. Wiecie, ale tak, kiedy myślę o tym, to widzę, że ci ludzie, Amram i Jochebed, musieli znać Bożą obietnicę. Tutaj jest napisane też, i że widzieli, że dziecko było śliczne, że było piękne. No można powiedzieć, każdy rodzic widzi, że jego dziecko jest piękne. Cóż w tym nadzwyczajnego. Ale kiedy też posiłkujemy się, żeby zrozumieć tą okoliczność tych wydarzeń, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, kiedy Szczepan w natchnieniu Ducha Świętego przemawia i mówi również o Mojżeszu, to mówi takie słowa, to 7 rozdział, 20 werset, Dzieje Apostolskie. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. I to, że był śliczny czy piękny, z tego co czytałem, to słowo użyte mówił właśnie, że był miły, że był jakby wybrany, że był wybrańcem, że oni dostrzegali coś takiego, mogli widzieć, że Bóg w jakiś szczególny sposób okazuje łaskę nad tym dzieckiem. Ale też wierzę, że Amram i Jochebed, będąc Izraelitami w Egipcie, oni znali Boże obietnice. Bóg dużo lat wcześniej, kiedy zawarł przymierze z Abrahamem, to czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, dał pewne obietnice. I kiedy czytamy o tym, jak potem Abraham błogosławi Izaaka, kiedy Izaak błogosławi Jakuba, czy kolejnych swoich synów, to te obietnice Boże w tych błogosławieństwach są akcentowane. Te obietnice Boże były przekazywane i ludzie z pokolenia Aarona, oni znali Boże obietnice. Bo kiedy błogosławili swoje dzieci, to używali tych słów, które Bóg przekazał Abrahamowi. I w 15 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, 13 i 14 werset, tak mówi, i rzekł do Abrama, to Bóg mówi do Abrama, wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, i będą ich ciemierzyć przez 400 lat. To mówił dużo wcześniej Bóg do Abrahama. I ja wierzę, że tą obietnicę Abraham także przekazywał. I Amram i Jochebed musieli wiedzieć, jak znali sytuację. Widzieli, że są niewolnikami, że są uciskani, ale że Bóg coś obiecał. A jak Bóg obiecał, to tak będzie. I być może przez tego naszego syna Bóg ma jakiś swój plan. W każdym razie ja widzę taką postawę ludzi, którzy nie za bardzo wiedzieli, co będzie. Ale wiedzieli, że jest Bóg, któremu warto jest ufać. Myślę, że w wielkiej jakiejś rozpaczy Jochebed zrobiła tą łódkę w cudzysłowie, powlekła ją żywicą, wrzuciła do wody. Ja tak myślę sobie, że mogło mieć takie nastawienie. Ja nie wiem, co będzie, ale wiem, że jest Bóg i wiem, że Bóg się zatroszczy. Wiem, że Bóg obiecał, że Bóg jest wierny. I myślę, że w tej wierze, bo tu jest powiedziane, że przez wiarę go ukrywali, przez wiarę to wszystko robili. W tym 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Nie ulękli się rozkazu królewskiego, widzieli, że dziecko jest piękne. To wszystko ma miejsce jako konsekwencje wiary rodziców Mojżesza. W każdym razie znamy tą sytuację, kiedy Miriam idzie, patrzy, co się dzieje z koszykiem. Bóg tak to ułożył, że prędkość przepływu rzeki, że czas wyjścia na poranną, czy nie wiem, jakąś tam wieczorną kąpiel córki Faraona. To wszystko było tak skorygowane i poustawiane. Kto nad tym czuwał? Że akurat w tym czasie, w tym momencie, w tym miejscu następuje to spotkanie i córka Faraona widzi ten koszyk. Wiecie, wierzę, że skoro Słowo Boże mówi, że przez wiarę oni to uczynili, to wierzyli Bogu. Może nie wiedzieli, co będzie. Nie spodziewali się, że to tak będzie wszystko poukładane. Ale wierząc, ufając Bogu, robili, mieli taką postawę. I jak Bóg na to odpowiedział? Czy Jochebed spodziewała się, że tego dnia otrzyma swojego syna z powrotem i mało tego, będzie go przez dłuższy czas karmiła, pielęgnowała, wychowywała i dostanie 500+. No bo kto płacił za utrzymanie Mojżesza, za karmienie? Wiecie, rząd, dwór Faraona. Wiecie, to chyba początki tej idei 500+. Myślę, że w najśmielszych marzeniach nie oczekiwała, że swojego syna otrzyma z powrotem i jeszcze będzie miała co miesiąc pensję za to, że go wychowuje i go karmi. I tu jest napisane, że kiedy już podrósł i go przyprowadziła, więc nie wiemy, jak długo ten czas trwał, ale z tego, co mi też wiadomo i czytałem w Mądrych Księgach, to Egipcjanie znali pewne etapy rozwoju dziecka, bali się trochę okresu buntu dwulatka i czekali, aż to dziecko będzie odchowane i będzie na tyle już ułożone, żeby je wychowywać już po swojemu. Ale wierzę, że wiecie, ten czas, to może trwało kilka lat, kiedy Mojżesz był karmiony, ale też wierzę, że był uczony tego, kim jest i tego, że jest Bóg. Potem, kiedy czytamy dalej o Mojżeszu, kiedy ma 40 lat, to zapragnął spotkać się ze swoim ludem. Choć był wkoło uczony, że to są niewykształceni, prości niewolnicy. A tu jest napisane dalej w 11 rozdziale, że on widział tych niewolników jako lud Boży. On wiedział, że to nie są niewolnicy, to jest lud Boży. I wiecie, to jest niezwykłe w tym opisie, ale ja wierzę, że to podejście, to zrozumienie rzeczywistości, które Mojżesz wtedy już będąc świadomym, dorosłym człowiekiem i jego świadome decyzje, jak tutaj czytamy, przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazwano synem córki Faraona. Kto podjął decyzję, aby się nie zgodzić na ten stan rzeczy? Kto wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu? Jego wiara i świadome decyzje, wierzę, że miały też pewne podłoże w tym, kiedy będąc dzieckiem był wychowywany i uczony, kiedy poznał swoją tożsamość, kiedy wiedział, kim jest, kiedy mógł zrozumieć, że to przez wiarę rodziców, ufanie Bogu, Bożym obietnicom, to wszystko się wydarzyło. Wierzę, że było w nim zaszczepione przez rodziców, którzy mieli wiarę, taka postawa. Ale wiecie, nigdy wcześniej, zanim zacząłem też studiować ten 11 rozdział, nie przyglądałem się bliżej postawie i w ogóle nawet, gdyby ktoś mnie zapytał jakiś czas temu, jak mieli na imię rodzice Mojżesza, to bym nie potrafił powiedzieć. Wiara tych ludzi mogła, wierzę, że mieć też wpływ potem na Mojżesza, na jego decyzje i wybory. Oczywiście to Bóg tak to wszystko, nad tym wszystkim był Bóg. Ale wierzę, że wiara tych ludzi mogła być motywująca. Ja kiedy czytam o tym, to mnie też to zachęca. Ile sytuacji w naszym życiu jest takich, kiedy naprawdę nie wiemy, co będzie i totalnie nie mamy pomysłu, co robić. ale możemy ufać Bogu. Mówić, Boże, to Ty jesteś nad tym wszystkim. Ja zupełnie nie wiem, co będzie, nie wiem, czego się spodziewać, ale ufam Tobie, chcę się trzymać Twojego słowa i iść za tym, co Ty mówisz. Choć nie mam pojęcia, jakie konsekwencje, jakie okoliczności jeszcze mnie czekają. Wiara tych ludzi, i tutaj, kiedy byśmy mogli się przyjrzeć bliżej tym wszystkim bohaterom wiary, tym świadkom, wierzę, że postawa tych świadków może i powinna być dla nas motywująca. Kim jest świadek? Według encyklopedii PWN świadek, osoba fizyczna, uczestnik postępowania prawnego, stanowiąca osobowe źródło dowodowe. To stąd ten tytuł kazania. Świadek to osobowe źródło dowodowe według encyklopedii PWN, według tej definicji. Co dalej o świadku czytamy? Osobowe źródło dowodowe wezwana przez uprawniony organ państwowy, sąd, prokuraturę, policję, organ administracji do złożenia zeznań w postępowaniu toczącym się przed tym organem. Świadek jest źródłem dowodu, a jego zeznanie środkiem dowodowym. Według prawa polskiego nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka. Od tej zasady istnieją wyjątki, tak zwane bezwzględne zakazy dowodowe polegające na zakazie przesłuchiwania określonych osób jako świadków i tak zwane względne zakazy dowodowe przyznają pewnym osobom, na przykład najbliższym strony, prawo do odmowy zeznań. Ale zasada jest taka, że wezwany świadek nie może, jako ten osobowe źródło dowodowe, nie może odmówić zeznania, składania świadectwa. Są oczywiście wyjątki od tego, tutaj w prawie jest to wspomniane. Więc to osobowe źródło dowodowe to po prostu świadek. Tutaj czytamy o tym, wracamy do 12 rozdziału, pierwszego wersetu, przeto i my. Tak zaczyna autor ten rozdział. Wiecie, jak w nawiązaniu do tego, o czym wcześniej pisał w 11 rozdziale, skoro mamy tylu świadków, mamy około siebie tak wielki obłok świadków. Czy istnienie tych osobowych źródeł dowodowych, czyli po prostu ludzie, którzy mogą poświadczyć to, co widzieli, słyszeli lub osobiście poznali. Świadek to jest ktoś, kto może zaświadczyć o tym, co widział, mówiąc tak już w skrócie, co słyszał lub co osobiście poznał. Ci ludzie osobiście poznali, że Bóg jest żywy. Ci ludzie osobiście poznali, że Bóg chce ratować rodzaj ludzki. Ci ludzie osobiście poznali, że Bóg jest Bogiem obietnicy i że Bóg jest wierny, stający za swoim słowem. I mogli o tym zaświadczyć. Mając około siebie tak wielki obłok świadków, tak wielu ludzi, którzy mogą zaświadczyć o Bogu, o tym, że osobiście mogli poznać, zrozumieć i doświadczyć w osobistym wymiarze własnego życia, że Bóg jest żywy i prawdziwy. I mogą o tym dać świadectwo. I mamy wokół siebie tak wielu świadków. Nie tylko tych tutaj znanych z imienia. Ostatnia część 11 rozdziału do Hebrajczyków mówi o wielu świadkach, których nie znamy z imienia. Ale oni w konsekwencji tej samej wiary Bogu doświadczali, nie jak ta wcześniejsza może grupa, sukcesów, ale porażek. Bo w tym w ludzkim zrozumieniu, czy porażką nie jest to, żeby doznawać szyderstw, biczowania, więzów, więzienia, być kamienowanym, palonym, przerzynanym piłą, zabijanym mieczem? Czy to są sukcesy, zwycięstwa w zrozumieniu dzisiaj ludzi? To same porażki. Ale ci ludzie jako owoc wiary, ufania Bogu doświadczali takich konsekwencji. I tu jest powiedziane, że zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. To ze względu na ich wiarę oni byli tak traktowani i kiedy dawano im możliwość, aby mogli zostać uwolnieni z tych jakichś tam cierpień, tylko żeby się wyparli, przestali świadczyć o tym, że Bóg jest żywy, to oni tego nie byli gotowi zaakceptować i byli gotowi dać się zamęczyć, umrzeć, byle tylko dochować wierności Bogu, Jego Słowu. Wiecie, i ten obłok świadków, tak samo jak pewne jakieś przeżycie emocjonalne, które było i jest dla mnie motywujące, było dla mnie takim osobistym przeżyciem w czasie tego pogrzebu tego brata Andrzeja Kulity. To tak samo, kiedy czytam tutaj o tych ludziach, rodzice Mojżesza, ich postawa powinna być motywująca dla nas, zachęcająca do czego? Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. To właśnie postawa i życie tych ludzi ma nas motywować, napędzać, zachęcać do określonego sposobu życia. Życia w wierze. Czym jest w ogóle motywacja? Kiedy czytałem o motywacji i o procesie motywacyjnym, to byłem zaskoczony, że czytając tutaj Boże Słowo, chociaż to nie jest nazwane takim językiem jakimś psychologicznym, to Bóg doskonale zna etapy procesu motywacyjnego. Bo na przykład w procesie motywacyjnym zaczyna się od wzbudzenia energii. Potem ukierunkowanie wysiłku na cel. Potem selektywność uwagi w stosunku do bodźców. Potem zorganizowanie reakcji w zintegrowany wzorzec. To takie może dziwne hasła, wiecie, ale zaczyna się od pewnego motywu, który pobudza pewną energię. Kiedy patrzymy na świadków, kiedy zdajemy sobie sprawę, że są ludzie, którzy naprawdę przeżyli, doświadczyli coś z żywym Bogiem i dali temu świadectwo. Potem, kiedy patrzymy, że nie jest celem tylko to, co ja dzisiaj przeżywam i doświadczam, ale patrzę na cel, dokąd zmierzam. Kiedy zajmuję się selektywnością uwagi, patrząc na Jezusa. A żeby patrzeć na Jezusa, to muszę przestać patrzeć na wszystkie inne rzeczy. Bo nie mogę patrzeć na wszystkie inne rzeczy i tak samo na Pana Jezusa. Ten zintegrowany wzorzec. Kim jest ten wzór dla nas? Kto to jest? Pan Jezus. Już nie chcę tutaj tego jakoś tam szczególnie rozszerzać, ale motywacja jest związana z tym wielkim obłokiem świadków. Z tymi, którzy byli przed nami w wierze. Myślę, że my nie myślimy sobie dzisiaj, że jesteśmy tylko my, a przed nami nikogo nie było. Dlaczego? Ja często o tym słyszałem kiedyś, nawet czasami dzisiaj. Dlaczego my też jako Kościół w ten sposób wierzymy? Dlaczego mamy takie nauczanie? Bo wierzę, że w dużym wymiarze nasz pastor, inspirowany nauczaniem brata Sergiusza Waszkiewicza, też w ten sposób naucza, bo on był człowiekiem wiary, bo on trzymał się słowa, bo on dawał pewną wykładnię słowa. I patrząc, doświadczając, wierzę, że ta motywacja i określenie pewnych wzorców jest związane z tymi, którzy byli przed nami. Ten obłok świadków. I wierzę, że to powinno być dla nas motywujące i zachęcające do tego, żeby biec wytrwale w wyścigu. Chrześcijańskie życie nie jest sprintem na 60 metrów, ale jest długodystansowym, ciężkim biegiem zwanym maratonem. Na jakim etapie tego maratonu dzisiaj jesteś? Może jesteś na 1 kilometrze, a może na 30. Mój przyjaciel, który tam ileś maratonów przebiegł, mówi, że maraton się zaczyna po 30. Znaczy po 30 kilometrze. Wtedy jest najgorzej. Więc ja tak sobie myślę, 31 lat temu przyjąłem chrzest. I też nie jest mi łatwo w wielu kwestiach. Maraton. Tutaj jest też ciekawe dla mnie, wiecie, bo tutaj autor tego listu, kiedy mówi o tym wysiłku i mówi o biegu, to używa słowa, które jest tłumaczone jako agonia. Ten bieg, ten wysiłek, ten trud to właśnie coś tak wyczerpującego, co może prowadzić nawet do agonii. Bo albo polegniesz, i czasami trzeba, jeśli to jest wpisane też w ten bieg, trzeba umrzeć, bo jeśli ziarno pszeniczne nie obumrze, to nie wyda owocu. My musimy umrzeć dla siebie, aby żyć dla Jezusa Chrystusa. W tym biegu, w tym maratonie. Tutaj mamy takie bardzo praktyczne napomnienie i zachęcanie i motywowanie do tego, żebyśmy w tym biegu mogli cały czas być zaangażowanymi w tym życiu wiary, życiu w wierze. To słowo wyścig, jak wspomniałem, agona albo agonia, użyte z takiego obrazu igrzysk i biegaczy greckich, maratońskich, którzy brali udział w olimpiadach. I ten wyścig był bardzo wyczerpującą męką, a wygranie wymagało wielkiej samodyscypliny, odporności, strategii i cierpliwej wytrwałości. Tutaj czytamy, żeby złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. To też jest taka forma użyta gramatyczna, ciekawa, bo w liście do Hebrajczyków wielokrotnie autor tego listu używa pierwszej osoby liczby mnogiej w trybie rozkazującym. Między innymi w czwartym rozdziale tego listu, w pierwszym wersecie, tak używa takiej formy gramatycznej. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. My miejmy się na baczności, liczba mnoga w pierwszej osobie, ale w trybie takim rozkazującym, nakazującym. To zachęcające, motywujące i nawet nakazujące. Potem w 11 wersecie 4 rozdziału starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Kto ma się starać? My. Starajmy się tedy usilnie. Potem w 14 wersecie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przyszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. I tutaj wiele jeszcze mógłbym przykładów z tego listu cytować, gdzie właśnie autor tej formy używa, aby motywować, zachęcać i nakazywać. To nie jest, wiecie, kwestia wyboru. To jest nakaz. I kiedy autor tego listu pisze tutaj, motywując, zachęcając, mówi o trzech takich jakby rzeczach niezbędnych w tym wyścigu wiary. Pierwsza rzecz, złożywszy z siebie wszelki ciężar. Słowo ciężar tutaj oznacza ładunek albo masę. Może się odnosić do nadmiernej wagi ciała albo do ciężarów, które gdzieś tam człowiek w postaci ubrania, obuwia czy innych plecaków z kamieniami może mieć na swoich plecach. Wiecie, są pewne ciężary, bo tutaj autor rozróżnia ciężar i grzech. Są ciężary, które może nie są grzechem, ale są ciężarami. I tutaj autor mówi, że nie wszystko jest grzechem, ale są pewne rzeczy, które cię obciążają, które są jakimś ciężarem, i nie pozwalają ci być skutecznym, efektywnym w tym biegu, w tym maratonie wiary, który rozpocząłeś, kiedy uwierzyłeś, uwierzyłeś Bogu, zaufałeś Panu Jezusowi. Więc idzie o to i przykład tych ludzi wiary, tego obłoku świadków powinien nas też zachęcać, motywować, aby pozbyć się wszystkiego, co może mnie spowalniać, co mnie przytłacza. Wiecie, kiedy tutaj czytam i myślę o tym ciężarze, myślę, że powinienem trochę kilogramów zrzucić z siebie. Ale wiecie, są rzeczy, jak sobie żartuję, oczywiście masa ciała ma tutaj znaczenie w biegu. Ja nie spotkałem maratończyków, którzy tak jak ja wyglądają. Ale wiecie, są rzeczy, które nie są grzechem, a nas obciążają, nas spowalniają. Czy grzechem jest oglądanie seriali w telewizji? Czy grzechem jest robienie wielu dobrych, pięknych rzeczy? No, żaden grzech. A czy to jest ciężar? Czy to cię obciąża i zatrzymuje w tym, żeby być skutecznym w biegu? I tu można by wymieniać wiele różnych rzeczy, które no, nie są grzechem. Dobre rzeczy, ale niestety obciążają. Niestety spowalniają, zatrzymują cię w tym wytrwałym biegu, w maratonie, w wierze. Złożywszy z siebie wszelki grzech, to grzech, tu jest powiedziane, nas usidla. Nie można być usiedlonym i biec w tym maratonie wiary. Tutaj termin, który jest użyty w języku greckim, oznacza właśnie to sidło, które człowieka zatrzymuje i nie pozwala w ogóle się ruszyć dalej do przodu. Nie można być usiedlonym i biegać w maratonie. Tutaj oczywiście jest pewien kontekst, bo Hebrajczycy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, po pewnym czasie zaczęli patrzeć na cały system ofiarniczy, aaronowy, arcykapłański i zaczęli iść w stronę tego, że ofiara w Pana Jezusa okej, ale nie jest pełna. Trzeba ją jeszcze wzbogacić obrzezaniem, prawem mojżeszowym, innymi rzeczami. I kiedy ludzie zaczęli jakby twierdzić, czy swoją postawą dawać sygnał temu, że ofiara Pana Jezusa jest niewystarczająca, to zaczęli iść w stronę grzechu, który zaczął ich usidlać. Biegnijmy wytrwale w tym wyścigu, który jest przed nami. Więc wiecie, wierzę, że patrząc na przykład tych bohaterów wiary, tych świadków, powinniśmy być zachęceni, zmotywowani, aby zrzucać te zbędne kilogramy, aby pozbywać się tych zbędnych ciężarów, które nas tam ograniczają, abyśmy korzystali z tego, że w Panu Jezusie możemy doświadczyć, dzisiaj też to było powiedziane, oczyszczenia, uwolnienia z grzechu i cierpliwie utrzymywać tempo i wiernie w tych zmaganiach, w życiu, w wierze, ciągnąć do mety. Bo meta przed nami, żebyśmy patrząc na ten obok świadków byli zachęceni, zmotywowani do tego, żeby nie rezygnować. Mimo tego, że często czujemy, że jest nam tak ciężko, że przeżywamy takie kryzysy, że nie dajemy rady, że już po prostu to już jest ponad nasze siły. Wiecie, skoro oni dali radę, to my też damy radę. Kiedy będziemy i ta kluczowa tutaj prawda, wiecie, bo nie mamy tylko patrzeć na ten obok świadków, ale kluczową tutaj prawdą, którą autor tego listu w drugim wersie podkreśla, patrząc na Jezusa. Wiecie, tak kiedy czytałem, myślałem o tym, to też miałem takie myśli. Chciałem was zapytać, czy dzisiaj patrzyłeś na Jezusa? Czy dzisiaj, jak w trzecim wersecie, myślałeś o Jezusie, pomyślałeś o Nim? A wczoraj? Wiecie, tak sobie myślę, na ile rzeczy ja dzisiaj patrzyłem. Może patrzyłem w lustrze na siebie, patrzę na innych i mamy taką wielką skłonność, żeby na siebie patrzeć. Czemu ja taki jestem wspaniały? Patrzymy na innych, a czemu to są tacy beznadziejni ci ludzie? Patrzymy na wiele różnych rzeczy, ale czy patrzysz na Jezusa? Czy dzisiaj na Niego spojrzałeś? Wiecie, to jest jakby kluczowe w tym, aby wytrwać i aby w tym maratonie wiary posuwać się do przodu, aby zmierzać do celu, do nagrody w górze. Apostoł Paweł pisał pod koniec swojego życia liście do Tymoteusza: biegu dokonałem i wiarę zachowałem. Teraz czeka mnie wieniec żywota, który w owym dniu da mi Pan, a nie tylko mnie, ale i tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Życie chrześcijańskie często w różnych fragmentach w Bożym Słowie jest porównywalne do maratonu, do biegu czy do zawodów sportowych, bo ten wysiłek, taka determinacja i to zostawienie wszystkich innych rzeczy, które nas ograniczają, jest niezbędne, aby osiągnąć sukces, aby zwyciężyć, aby ten wieniec otrzymać. I to słowo patrząc jest już słowo, które jakby oznacza odwracanie wzroku od tego, co dekoncentruje i kierowanie nieustannie na jedną rzecz. Wiecie, to taka, potrzebujemy takiej motywacji, takiej siły, żeby ciągle sobie przypominać, że są rzeczy, które mnie dekoncentrują, które mnie odciągają. Wiecie, ja cały czas mam to gdzieś z tyłu, bo kiedyś o tym bardzo głęboko usłyszałem, że szatan będzie robił wszystko, żeby twój wzrok skierować na wszystkie inne rzeczy, ale tylko, aby odwrócić od Pana Jezusa Chrystusa. Na wszystko inne. byle tylko odwrócić, byle tylko cię zdekoncentrować, abyś nie patrzył na Jezusa. Więc musimy jako maratończycy skoncentrować nasz wzrok na Panu Jezusie Chrystusie. I tutaj, wiecie, kiedy patrzymy na Niego, który zamiast należytej radości, którą miał doznać, wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Gdzie cały czas ja mam to głęboko też w swojej pamięci, że Pan Jezus nie był do niczego zmuszony. On sam podjął decyzję, żeby ofiarować siebie samego, żeby złożyć siebie w ofierze, żeby wybrać krzyż. To jest Jego świadoma decyzja. On wycierpiał krzyż, ale też i tutaj dalej, bo tu już nie chcę tego bardzo szeroko jakoś rozszerzać. Przeto pomyślcie, ten trzeci werset. I tutaj też dla mnie to było ciekawe. Greckie słowo analogizma. I analogia, to słowo, pochodzi od tego terminu greckiego analogizma. Czym jest analogia? Porównaniem i podobieństwem. I taką pewną rozpoznaniem, podsumowaniem, dokonaniem pewnej oceny i analizy i dostrzeganie tych podobieństw. I tutaj autor tego listu zachęca, abyśmy myśleli, czyli abyśmy dokonali pewnej analizy życia Pana Jezusa, Jego cierpienia, tego, że od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie i porównajmy to ze sobą, abyśmy nie upadli na duchu utrudzeni. Bo cóż to się, wiecie, ma do tego, co my przeżywamy w naszych trudach i zmaganiach, jak wielkich sprzeciwów doświadczył nasz Zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I często, kiedy właśnie patrzymy na Pana Jezusa, to wszystko, co nas naprawdę przeraża, obciąża, co sprawia, że jesteśmy w głębokiej depresji, to naprawdę może gdzieś odejść na bok, kiedy patrzymy na Niego. I pamiętam, jak moja żona mówiła, że kiedy patrzy na nasze błoto, na brzydotę, może moją też, i na to, że w domu niepoukładane, nieporobione, to można by się załamać, ale kiedy patrzy na Pana Jezusa, to nabiera jakieś otuchy i zupełnie inaczej może funkcjonować. To jest motywujące. Patrzenie na Jezusa. Pan Jezus jest również świadkiem. Bo tutaj już kończąc, wracam do tego tytułu. Słowo Boże wiele mówi o świadkach i wierzę, że wiecie, jesteśmy tego świadomi. Kto dzisiaj ma być świadkiem? Pan Jezus mówił do uczniów, wy jesteście moimi świadkami. Księga Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział i ósmy werset, kiedy Pan Jezus mówił o tym, że On musi odejść i odchodzi, ale potem oczekujcie obietnicy Ojca, bo Duch Święty będzie zesłany. I tu jest w ósmym wersecie, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami. W Jerozolimie i w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I ja tu sobie wypisałem kilkanaście fragmentów, nie będę ich teraz czytał, które mówią, Dzieje Apostolskie szczególnie mówi o uczniach, że oni byli świadkami, że dawali świadectwo. Wierzę, że dzisiaj ta odpowiedzialność, żeby także być tym świadkiem Jezusa Chrystusa, być tym osobowym źródłem dowodowym, spoczywa na tobie i na mnie. Jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli podjąłeś decyzję, żeby zaufać Jezusowi i przyjąć z Jego rąk to wybawienie, które w Nim przez Jego śmierć na krzyżu jest dla ciebie przez wiarę dostępne, to stajesz się świadkiem, osobowym źródłem dowodowym, że Bóg mówi prawdę i że w Jezusie jest zbawienie i ratunek, że w Jezusie jest przebaczenie grzechów. Stajesz się kimś, kto widział, słyszał albo poznał osobiście, że nie ma innego Zbawiciela jak tylko Jezus. My jesteśmy świadkami i my mamy dawać świadectwo temu. Pamiętacie, według polskiego prawa świadek wezwany nie może odmówić zeznania. W wyjątkowych przypadkach, ale zasadą jest to i zasadą dla chrześcijanina jest to, aby dawać świadectwo. To jest zasada. Ale też idąc dalej, tu jest mowa o Panu Jezusie, mamy na Niego patrzeć. Pan Jezus jest świadkiem. W księdze Apokalipsy świętego Jana w pierwszym rozdziale i piątym wersecie i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym. Jeszcze w trzecim rozdziale, 14 wersecie czytamy takie słowa. Do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy. Pan Jezus mówi o sobie, że jest świadkiem wiernym i prawdziwym. Kogo świadkiem jest Pan Jezus? Wiecie, On jest świadkiem tego, że Bóg ciebie kocha. On jest świadkiem tego, że Bóg myślał o tobie i chciał cię uratować. I mnie też. On jest świadkiem tego, że Bóg ma myśli dobre o człowieku, ale warunkiem tego, żeby to ratunek, ten ratunek, to zbawienie stało się skuteczne dla ciebie, musi być wiara w Jezusa Chrystusa. Musi być przyjęcie tego świadka. I jak dzisiaj nasze życie jako świadków wygląda? Chciałbym, żeby ten przykład z tego 12 rozdziału listu Hebrajczyków, to, że wokół nas jest taki obłok świadków, był dla nas motywujący, abyśmy w tym maratonie wiary nie upadali, nie poddawali się, nie rezygnowali. Abyśmy wiedzieli, że ludzie przed nami dużo gorsze mieli sytuacje i dzięki ufaniu Bogu przetrwali. A patrząc na Pana Jezusa, możemy naprawdę być uwolnieni od tego, co nas przytłacza i sprowadza do ziemi. Możemy odnosić zwycięskie życie. Ale wierzę, że patrząc na Niego, doświadczając tego podniesienia, tego umocnienia, powinniśmy dla innych być świadkami, którzy będą motywującym materiałem dowodowym. Bo osobiście możemy doświadczać tego, że życie z Jezusem ma zupełnie inny wymiar i warto jest swoje życie poddać Jezusowi i razem z Nim żyć. Ja patrząc na przykład między innymi rodziców Mojżesza, ale w ostatnim tygodniu przykład tego też świadka Jezusa Chrystusa Andrzeja Kulity, doznałem pewnej motywacji i zachęty, żeby koncentrować mój wzrok na Panu Jezusie i w tym maratonie w wierze nie zajmować się tymi ciężarami, które mnie gdzieś spowalniają, ale patrzeć na Niego, służyć Jemu i żyć dla Niego. I do tego chcę też was zachęcić. Amen. Powstańmy proszę i pomodlimy się. Drogi nasz Panie, chcemy Tobie oddać chwałę i podziękować Ci za to, że możemy w Twoim Słowie mieć tak liczne przykłady ludzi, którzy byli Twoimi świadkami i którzy dlatego, że wierzyli Tobie, mieli chlubne świadectwo i Ty to świadectwo akceptowałeś. Tobie to się podobało. Ty dawałeś też wymiar temu, że taki tryb życia, taki sposób życia przez ufanie Tobie, przez ufanie Twoim obietnicom ma u Ciebie upodobanie. Panie, i modlę się, żeby także i ten obłok świadków i dla nas był motywujący i zachęcający. Ale Panie, żeby i w naszym życiu, w tym maratonie wiary nigdy, Panie, nie zabrakło tego patrzenia na Pana Jezusa. Abyśmy myśleli o Nim i na Niego patrzyli. Abyśmy mogli być zmotywowani do tego, żeby odwracać nasz wzrok od tego, co nas dekoncentruje, co nas spowalnia, co sprawia, że zatrzymujemy się w tym biegu, maratonie wiary. Ale Panie, dodaj nam i mądrości, i siły, i mocy Ducha Świętego do tego, aby patrzeć na Jezusa, aby na Nim koncentrować uwagę i nasze myśli. I Panie, dziękuję Ci też za tych świadków, których mogłem poznać, którzy swoim wiernym oddaniem Tobie, którzy przez całe swoje życie w wierze byli wierni Tobie w służbie, w usługiwaniu, w świadczeniu o Tobie. Panie, to jest dla mnie zachętą i motywujące i chciałbym, Panie, aby także i moje życie jako świadka Jezusa Chrystusa mogło być zachęcające i motywujące do wytrwałości, do zaangażowania, do poddawania się Tobie dla innych ludzi. Daj nam, Panie, żyć takim życiem jako świadków Jezusa Chrystusa, aby to nasze bycie świadkiem mogło innych motywować do patrzenia na Ciebie, na Pana Jezusa Chrystusa. Oddaję Tobie chwałę i wyrażam Ci dziękczynienie w imieniu Pana Jezusa. Amen.